Dzień dobry Państwu. Powoli zaczynamy. Będą nam towarzyszyły jeszcze przez jakiś czas ten odgłosy demonstracji, ale dziękujemy tym, którzy zdołali przybyć pomimo tych niespodzianek. Witam Państwa na sesji naukowej zatytułowanej Władza i architektura, czy architektura i władza?
Architektura i władza.
Która zorganizowana jest przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki i Instytut Architektury. To jest oczywiście, sesja nawiązuje swoim tematem, zasięgiem zarówno do 14. Biennale Architektury Rema Kolchasa, jak i tego, co dzieje się w pawilonie polskim, czyli wystawy Figury Niemożliwe, której kuratorami była i jest Fundacja Instytut Architektury. Powiem tylko, że tych Państwa, którzy 14 listopada będą w Wenecji, zapraszamy na dalszy ciąg sesji, czy też Dnia Polskiego. Wtedy będą tam trzy eventy związane z dyskusjami o architekturze i modernizmie. A na razie oddaję głos Dorocie Leśniak, Pani Prezes. Proszę.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i też się bardzo cieszę z przybycia. Chciałabym powitać i przedstawić naszych panelistów. Jeden jeszcze nie dotarł, ale może zacznę od gościa głównego, Ole Baumana, na którego wykład sobie zostawimy na koniec, żeby był dobrym punktem do dyskusji, czyli wieloletniego dyrektora NAI, współzałożyciela wraz z Remem Kolchasem magazynu Volume, a obecnie zajmującego się Biennale w Shenzhen. Bardzo serdecznie, very warm welcome, Ola, that you agreed to come and accepted our invitation. Chciałam powiedzieć, że temat tego naszego spotkania będzie oparty o Biennale, ale nie będzie dotyczył naszej pracy. Być może najbardziej naszej pracy będzie dotyczyła pierwsza prezentacja Michała Wiśniewskiego, który zajmuje się związkami architektury i polityki w międzywojniu, napisał na ten temat doktorat i również no, miał swój wkład w ustawienie tego problemu w taki sposób, jak to zrobiliśmy w Wenecji. Następnie będzie wystąpienie Doroty Jędruch, która pisze z kolei pracę Le Corbusierze. I tutaj będziemy mieli opowieść o papieżu w korytarzach władzy i o uwikłaniu politycznym architektów. To jest temat, wydaje nam się, bardzo współczesny. Następnie wystąpienie Pawła Jaworskiego, który jest filozofem i urbanistą. Będę przedstawiać bardziej szczegółowo. Reprezentuje też Stowarzyszenie Napraw Sobie Miasto i czekamy jeszcze na Artura Celińskiego, który do nas dołączy, żeby opowiedzieć o bezwładze, a Paweł będzie mówił o tym, gdzie jest władza, kiedy jej nie widać, o ile dobrze pamiętam. Także może teraz po prostu oddam parkiet, podłogę Michałowi Wiśniewskiemu, który rozpocznie swoją prezentacją i będziemy, postaramy się też wygospodarować czas na jakąś przerwę, żeby Państwa nie zamęczyć.
Bardzo dziękuję. Na początek chciałbym zaznaczyć, że celem naszej sesji jest z jednej strony przedstawienie idei, które towarzyszyły pawilonowi polskiemu wystawie Figury Niemożliwe, ale też bardzo chcemy tutaj pokazać pewne uniwersalne wątki, jakie staraliśmy się zawrzeć w tej ekspozycji, odnosząc się do polskiego kontekstu, odnosząc się do jednego polskiego przykładu, do którego przejdę na sam koniec swojej prezentacji. Architektura jako działanie polityczne. W tym kontekście chciałbym przedstawić Państwu takie zjawisko polskiej architektury nazywane swego czasu Szkołą Krakowską. Ten termin został już dawno temu podważony, ale może nie ma sensu tutaj rozwodzić się nad jego estetyczną stroną. Natomiast chciałem Państwu przedstawić problem zaangażowania artystów i architektów okresu Młodej Polski, często przyjaciół Stanisława Wyspiańskiego, w taką twardą politykę, w budowanie państwa, państwa, które ma swoją policję, które ma wojsko, które prowadzi wojnę, tak jak to wyglądało w okresie międzywojennym. Często patrząc na sztukę, widzimy ją w takim kontekście no, czysto artystycznym, estetycznym, chcemy w niej widzieć to, co piękne, to, co najważniejsze. Najpiękniejsze, najważniejsze, a kiedy przyjrzymy się bliżej, zauważamy też inne zjawiska, które wokół niej funkcjonują. Na początek chciałem Państwa zabrać do Krakowa, w magiczne miejsce nazwane Oleandrami. To właśnie stąd przed 100 laty, w sierpniu 14 roku wymaszerowała kompania kadrowa w kierunku Kielc, potem chciała iść w kierunku Warszawy, wyzwalać Polskę. I chciałem Państwu przedstawić to miejsce jako miejsce, które uwikłane zostało w ważny dyskurs polskiej architektury okresu międzywojennego, ale też sądzę, że to, co działo się w Polsce, jest odpowiednikiem pewnych szerszych zjawisk zachodzących w tym okresie w Europie. 1912 rok. Wtedy w Krakowie odbyła się wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Kraków chciał się stać miastem ogrodem. Przestrzeń miasta dopiero została powiększona kilkukrotnie. Było to zjawisko dosyć typowe w tym właśnie, w tych latach na terytorium nieistniejącej Polski. Co więcej, właśnie w tym czasie w Polsce, w polskiej architekturze trwała bardzo żywa dyskusja o formach narodowych. Pamiętajmy, że dokładnie w tym okresie czasu, parę metrów stąd na Placu Saskim oddano do użytku Wielką Cerkiew, Sobór Aleksandra Newskiego. W Poznaniu niedługo wcześniej ukończono budowę Zamku Cesarskiego i podczas gdy w stolicach zaboru rosyjskiego, zaboru pruskiego można było obserwować rodzaj takiej politycznej dominacji nad kontekstem tych konkretnych miast, nad ich narodowym tym budulcem czy żywiołem. Kraków był tym miastem, gdzie możliwe było zaznaczenie pewnej odrębności, pewnego własnego sensu. I tutaj widzimy pawilon główny wystawy ogrodowej autorstwa Józefa Czajkowskiego. 10 lat później zostanie jednym z czołowych profesorów warszawskiej ASP i będzie jednym z takich no, ojców założycieli czegoś, co określam mianem stylu narodowego, czy też tej szkoły krakowskiej. U progu XX wieku poszukiwanie tych wątków narodowych polegało na odwoływaniu się do form baroku, do form sztuki nowożytnej. Ta architektura może nie wygląda ekscytująco, może wręcz aż łudząco przypomina niektóre kreacje powstające na przedmieściach polskich miast dzisiaj, ale właśnie tak wyobrażano sobie ten kontekst narodowy początku XX wieku. To jest to samo miejsce 20 lat później. Adolf Szyszko Bohusz, na temat którego wystawa prezentowana była w Zachęcie jeszcze niedawno temu, zaprojektował dla tego konkretnego miejsca dom wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski jeszcze żył wtedy. W dwudziestolecie wymarszu kadrówki w tym świętym miejscu, na tym ołtarzu narodu, bo tak to miejsce mniej więcej prezentowano, opisywano, przynajmniej Kraków bardzo chciał, żeby to miejsce tak było postrzegane w całym kraju, ma powstać nowoczesny budynek. Co prawda jego układ przestrzenny wpisuje się jeszcze w taki klasycystyczny, właściwie XIX-wieczny sposób myślenia, z wielkim placem defilad po środku, z kolumnadą od frontu, ale widzimy tu już budynek przemawiający do nas poprzez język form nowoczesnych, modernistycznych, z płaskim dachem, z pasmowymi oknami. To jest też architektura narodowa, ale wyrażająca się trochę innym językiem, trochę innymi formami. Adolf Szyszko Bohusz był uczestnikiem wystawy ogrodowej 1912 roku i 20 dokładnie lat później współtworzy ten budynek, który wprowadza do akurat krakowskiego kontekstu, na pewno nie ogólnopolskiego, do krakowskiego kontekstu pewien bardzo ważny zaczyn, zaczyn nowoczesności. Tak wygląda Kraków tego okresu. Okolice dzisiejszych Alei Trzech Wieszczów, 10 minut piechotą od Rynku Głównego. Obecnie taka główna metropolitalna przestrzeń miasta Krakowa. 100 lat temu tutaj miasto się kończyło, tutaj były baraki wojskowe, tutaj były forty i w latach 20., 30. rozpoczyna się wielka misja architektoniczna, wielki projekt architektoniczno-urbanistyczny związany z budową całej serii metropolitalnych budynków. Tutaj też Kraków widzimy jako pewnego rodzaju odzwierciedlenie zjawisk zachodzących w całej Polsce. Najszybciej te zjawiska w tym okresie oczywiście zachodzą w Warszawie, która ponownie jest stolicą państwa. Tutaj koncentruje się najwięcej tych wielkich inwestycji, ale też zaobserwujemy je w Katowicach, zaobserwujemy w Poznaniu, no i właśnie w Krakowie, który rzeczywiście chce eksponować swoje metropolitalne ambicje. I miasto to postrzega swoją rolę jako pewnego rodzaju centrum regionalne, stolica kresów południowo-zachodnich. Tak chce być definiowane. Przy alejach powstaje cała seria dużych budynków publicznych, które mają reprezentować siłę, potęgę odrodzonego państwa. Lata 20. to jeszcze czas odniesienia się do form klasycznych. Tutaj gmach Akademii Górniczej. Nieopodal powstają także i inne. Tutaj jeden z najważniejszych obiektów projektu Adolfa Szkobochusza, bank PKO. To jest ten początek dyskusji o nowoczesności w granicach miasta Krakowa. Nowe państwo, odrodzone państwo, bardzo szybko kieruje strumień pieniędzy, kieruje strumień inwestycji w stronę stworzenia wizerunku, twarzy tej silnej, nowej, odrodzonej Polski. I tych przykładów można by mnożyć. Warto może przypomnieć, że w okresie międzywojennym największym takim koncernem medialnym w Polsce był Ilustrowany Kurier Codzienny, taka mieszanka dzisiejszej Gazety Wyborczej Faktu, trochę tabloid, trochę na poważnie gazeta z Krakowa sprzedawana w całym kraju. Tutaj siedziba spółki, z której właśnie to pismo wychodziło. W stronę II Rzeczpospolitej, jedna jeszcze z tych takich modelowych budowli tego okresu. Wróćmy jednak na oleandry. Cofnijmy się w czasie. 1912 rok, wystawa architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym. Początek pewnego procesu, który z jednej strony był podsumowaniem zjawisk zachodzących w polskiej architekturze u progu XX wieku, w czasach Młodej Polski, kiedy pojawia się w ogóle kwestia narodowa, kwestia pewnej wspólnotowej płaszczyzny dla sztuk wizualnych, dla architektury. Ten budynek jest podsumowaniem tego zjawiska, ale też warto zaznaczyć, że ten budynek dwa lata później, w 14 roku, jest miejscem, gdzie znajdują się koszary, w których stacjonuje Związek Strzelecki, to stąd kompania kadrowa wyrusza w ten swój marsz ku niepodległości. Na tym zdjęciu kilku ważnych polityków okresu międzywojennego w Polsce. Wtedy jeszcze zupełnie nieznanych, anonimowych w przededniu swoich przyszłych karier. Tak się złożyło, że przez Legiony Polskie w trakcie I wojny światowej przewinęło się kilkuset artystów, absolwentów Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, Politechniki Lwowskiej i jeszcze innych. Tutaj widzimy ich na terenie tej dawnej wystawy ogrodowej. Wystawa miała istnieć tylko kilka miesięcy, ale budynki przetrwały. W 14 roku służyły jako koszary. No i właśnie stąd ten słynny wymarsz. I warto zaznaczyć, że tutaj, w tym miejscu, splata się w jednej przestrzeni właśnie sztuka, sztuka o takim podłożu narodowym, z tą twardą polityką, która już za chwilę będzie w odrodzonej Polsce realizowana. Cofnijmy się jeszcze raz w czasie, tym razem do początku XX wieku. Tutaj Jerzy Warchałowski. Do II wojny światowej taka szara eminencja kręgów artystycznych w Polsce, osoba decydująca o tym, jak wyglądają wnętrza ministerstw, jak wyglądają wnętrza ambasad. U progu XX wieku wspólnie z Wyspiańskim zakłada Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Pierwsze ugrupowanie zajmujące się odrodzeniem rzemiosł, promujące sztukę ludową, zwracające uwagę na tego typu zjawiska. Na początku XX wieku artyści towarzystwa pracują głównie dla miasta Krakowa. tworzą coś na kształt reprezentacyjnej strony Urzędu Miasta, pracują dla burmistrza, realizują wnętrza Urzędu Miasta, realizują wnętrza innych publicznych budynków, Teatru Starego chociażby, jeszcze utrzymane w takiej secesyjnej tonacji, ona za chwilę ulegnie zmianie. Miasto odkrywa w nich bardzo ważnego partnera. Nie ma państwa polskiego, ale w Galicji istnieje samorząd i miasto Kraków inwestuje w tą nową sztukę, tworząc Muzeum Techniczno-Przemysłowe. Budynek z jednej strony ma być miejscem edukacji, tutaj mają się kształcić rzemieślnicy, tkaczki, stolarze, metaloplastycy, ale równocześnie jest to miejsce, gdzie działa takie silne środowisko artystyczne warsztatów krakowskich, środowisko, które, jak się później okaże, będzie miało też mocne ambicje polityczne. Właśnie z tego miejsca, właśnie z tym miejscem związanych było przynajmniej kilku późniejszych bardzo ważnych działaczy Związku Strzeleckiego Formacji Bojowej PPS-u. Tutaj widzimy ich na ćwiczeniach w Zakopanem, 1913 rok, obok Piłsudskiego Kazimierz Sosnkowski. Tak więc, co warto zaznaczyć, absolwent Politechniki Lwowskiej, Wydział Architektury. No i tutaj ci sami, tym razem w samochodzie zaparkowanym w centrum Kielc, sierpień 14 roku. Tutaj ten sam Kazimierz Sosnkowski, a obok inny spośród tych najbliższych Piłsudskiemu, Edward Śmigły, wnoszą trumnę z Piłsudskim, 35 rok, Wawel, krypta świętego Leonarda, katedra na Wawelu. Piłsudski składany jest w tym jakże ważnym, jakże istotnym miejscu, wraca do Krakowa i tutaj teraz będzie spoczywał. Z tą opowieścią budowaliśmy naszą ekspozycję w Wenecji. Natomiast chciałbym przybliżyć teraz Państwu kilku spośród tych bohaterów, z jednej strony sztuki, wyrastających ze sztuki polskiej, a mających swoje przełożenie na kwestie polityczne. Edward Śmigły, student krakowskiej ASP, często powtarzam studentom krakowskiej ASP, że po tej uczelni może stać dyktatorem wojskowym. 39 rok, sierpień, 25-lecie wymarszu kadrówki, maszerujący przed pomnikiem Piłsudskiego. Nie był jednak jedynym. Na tym zdjęciu widzimy generała brygady Kazimierza Jarnuszkiewicza. W latach 30. wielokrotnie otwierał wystawy parę metrów stąd przy ulicy Królewskiej w Instytucie Propagandy Sztuki. Tutaj też generał dywizji Henryk Odrowąż-Minkiewicz, kolejna postać związana z tą konkretną uczelnią. W trakcie I wojny światowej trafiają na front, potem odkrywają w sobie talenty wojskowe, promowani są w armii i odnoszą ogromne sukcesy. Chyba najdziwniejsza, najbardziej zaskakująca kariera tego typu związana jest z działalnością Kazimierza Dąbrowy-Młodzianowskiego. Jeżeli odwiedzicie Państwo Muzeum Narodowe w Krakowie, oddział w Kamieńcu Szołajskich, będziecie mogli zobaczyć tworzone przez niego wyroby metaloplastyczne. One są eksponowane w ramach głównej ekspozycji, przynajmniej część z tych, które pokazuję. Przed wojną jest nauczycielem metaloplastyki, działa w Muzeum Techniczno-Przemysłowym. W trakcie wojny trafia na front. Po wojnie, w 19 roku, zostaje pierwszym naczelnikiem Policji Państwowej. Dosyć zaskakująca kariera jak dla artysty, zostać twórcą pierwszych więzień międzywojennej Polski. Był też wojewodą na Polesiu, na Pomorzu. Bardzo wysoko postawiona postać w kolejnych rządach, także przede wszystkim po przewrocie majowym. To samo środowisko znajduje w okresie międzywojennym dosyć mocne ugruntowanie w świecie sztuki. Z tych samych legionów wywodził się Wojciech Jastrzębowski, u progu lat 20. współzałożyciel nowej uczelni artystycznej, warszawskiej ASP, współzałożyciel warsztatów krakowskich, żołnierz legionów. Tutaj widzimy go na zdjęciu z kadrą warszawskiej ASP. Widzimy tutaj także Józefa Czajkowskiego, którego pawilon w Krakowie mieliśmy okazję już oglądać, Karol Stryjeński, przynajmniej kilku spośród widocznych tutaj artystów, naukowców w trakcie I wojny światowej działało w legionach. Właśnie Józef Czajkowski W 25 roku przygotowuję chyba najważniejszą ekspozycję, jaką Polska zaprezentuje w takim szerszym kontekście międzynarodowym. Wystawa paryska, 25 rok. Polska na tej ekspozycji zdobywa nagrodę Grand Prix. Ta wystawa kojarzona jest głównie z pawilonem Le Corbusiera, Les Prix Nouveau, pawilon sowiecki, Melnikowa jest bardzo często przywoływany. Tymczasem ta główna nagroda przypadła Polsce i tutaj właśnie ten krakowski artysta, który w 23 roku pisze coś na kształt manifestu, programu nowej warszawskiej uczelni, programu, który wywodzi się właściwie z języka młodej Polski, a stanowi podstawę dla takiego narodowego charakteru aktywności szkoły, w 25 roku odnosi rzeczywiście spektakularny sukces. To już nie jest sztuka początku XX wieku, jesteśmy już po I wojnie światowej, po lekcji ekspresjonizmu, po lekcji kubizmu. Ten duch secesji zderza się tutaj z tymi nowymi fenomenami artystycznymi i właśnie w tej tonacji utrzymywana będzie przynajmniej duża część spośród budynków tworzonych dla potrzeb państwa w okresie międzywojennym, przede wszystkim pod koniec lat 20. Tutaj jeszcze wnętrze pawilonu polskiego. Wojciech Jastrzębowski był współautorem tych wnętrz razem z Karolem Stryjeńskim, Zofią Stryjeńską, Janem Szczepkowskim, a więc no, cała grupa ważnych artystów tego czasu. No i lata 20. to okres, kiedy w różnych częściach Polski powstaje cała seria monumentalnych gmachów, widzieliśmy już niektóre z nich na terenie Krakowa, które mają tę politykę państwa realizować. Często tworzą je albo współtworzą artyści tych warsztatów krakowskich związanych z Muzeum Techniczno-Przemysłowym. Często są to osoby, które zaangażowane były w wystawę paryską, ale też osoby, które były żołnierzami Legionów, przynajmniej niektórzy z nich, i którzy mieli ten bezpośredni kontakt z całym tym środowiskiem wojskowo-politycznym okresu międzywojnia. Tutaj Ryt Śmigły w Sejmie, który współprojektował dekoracje Sejmu, tworzył Jan Szczepkowski. Krakowski rzeźbiarz, pracujący później na warszawskiej ASP, jeden z autorów pawilonu polskiego w Paryżu w 25 roku. Tutaj sala Sejmu z dekoracjami Szczepkowskiego. Ci artyści są też zaangażowani w serię projektów realizowanych dla instytucji takich jak MSZ. Do dnia dzisiejszego w konsulacie polskim w Nowym Jorku można oglądać meble Wojciecha Jastrzębowskiego, które powstały z końcem lat 20. i wpisują się w tą narodową sztukę, narodową dekorację. Ten sam artysta jest zaangażowany w przygotowanie projektu wnętrz dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwa Edukacji, jeden z takich najważniejszych projektów o ogromnym ładunku symbolicznym, emocjonalnym, państwo polskie jako nosiciel oświecenia, państwo polskie jako nosiciel takiej powszechnej nowoczesności, poprzez ten gmach realizuje wiele spośród postulatów tej narodowej, nowoczesnej, aczkolwiek wyrastającej jeszcze z czasów secesji sztuki estetyki. To dzieje się nie tylko w Warszawie. W podobnej tonacji utrzymanych jest wiele budynków w całej Polsce. Także na terenach wschodnich. Dzisiaj możemy je oglądać w miastach zachodniej Ukrainy, Białorusi czy na Litwie. Tutaj akurat jedno z tych najbardziej problematycznych miejsc II Rzeczpospolitej, Katowice. Państwo polskie od momentu przejęcia kontroli nad Śląskiem wprowadza tutaj coś na kształt takiej wręcz kolonialnej polityki polonizującej przestrzeń Katowic poprzez takie gesty jak nowa katedra w Katowicach. Ten wątek prezentowany był na wystawie niedawno temu tutaj w Zachęcie, czy widoczny największy gmach międzywojennej Polski, Urząd Wojewódzki i Sejm Śląski. Ludwik Wojtyczko, krakowski architekt, główny autor tego projektu, również wywodził się z Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, również wywodził się z tego środowiska, które współtworzyły ten charakter sztuki narodowej. Tu jeszcze raz Katowice. Przygotowany w Krakowie monumentalny gobelin, który zawieszony był w okresie międzywojennym w sali Sejmu Śląskiego. No i powoli zbliżając się do pawilonu polskiego w Wenecji, chciałbym przedstawić w tej ostatniej części wykładu, w tej ostatniej części prezentacji przedstawić bohatera, niedawnego bohatera wystawy Monument architektury Adolfa Szkobochusza, a mianowicie samą postać Adolfa Szkobochusza, który również w tym środowisku funkcjonował i z niego się wywodził. Też pracował w Krakowie na początku XX wieku, aczkolwiek przybył z zewnątrz, aczkolwiek dużo później z tym środowiskiem się związał, ale nie zmienia to faktu, że w trakcie I wojny światowej wstąpił do Legionów, pierwsza, trzecia brygada i też, jakby to powiedzieć, zaangażowany był w ten kontekst polityczno militarne funkcjonowania sztuki architektury w okresie międzywojennym w Polsce. W latach 20. oraz w kolejnej dekadzie jest odpowiedzialny za szereg monumentalnych projektów przygotowywanych dla instytucji publicznych. Tutaj wizja czegoś, co można nazwać ołtarzem narodu. Pomnik wolności to wizja Wielkiego Łuku Triumfalnego w miejscu, skąd miały maszerować Legiony Piłsudskiego, w tle kopiec Kościuszki, symboliczna oś łącząca utratę niepodległości z odzyskaniem niepodległości, patetyczna, monumentalna. Tak ma wyglądać ta niepodległa Polska. I właśnie ten architekt zaangażowany jest w serię bardzo ważnych, czy też wręcz najważniejszych budynków tworzonych w Krakowie w okresie międzywojennym. Tak ostatecznie wyglądać będzie gmach Muzeum Narodowego. Co prawda Szkobochusz nie będzie go tworzył, bo dodam jeszcze, że Pomnik Wolności miał pełnić funkcję Muzeum Narodowego. Ta wizja z początku lat 20. nie została zrealizowana. Ostatecznie ten budynek, realizowany już kilkanaście lat później, zmienił swój charakter. Szkobochusz był nadzorującym właściwie estetyczną wizję, która tutaj była realizowana i widzimy tutaj jedną z tych właśnie takich politycznie nakierowanych kreacji. Najważniejszym jednak i najbardziej symbolicznym projektem, w jakim przyszło mu być zaangażowanym, jest przebudowa Wzgórza Wawelskiego. Zamek Królewski jeszcze w latach I wojny światowej jest ruiną. W okresie międzywojennym przystosowywany jest do potrzeb reprezentacyjnej siedziby głowy państwa. Tutaj przygotowywane są wnętrza dla prezydenta, ale też pojawia się niezrealizowana nigdy idea budowy Panteonu, kolejnego takiego ołtarza narodu z miejscem dla tysięcznych mszy, manifestacji, różnego typu politycznie oczywiście ukierunkowanych wydarzeń. Pewnego rodzaju kreacją są prace konserwatorskie, które prowadzi w samym Zamku Królewskim, odtwarzając wizję Jagiellońskiej Polski, tworząc opowieść o Rzeczpospolitej okresu renesansu XVI wieku, Rzeczpospolita u szczytu swojej potęgi, chociaż ta wizja jest tak na dobrą sprawę wytworem jego fantazji, a Zamek Królewski na Wawelu tak na dobrą sprawę w stopniu swojej rekonstrukcji nie różni się aż tak bardzo od tego, co wydarzyło się po II wojnie światowej w Warszawie. Zamek na Wawelu jest w znacznym stopniu również elementem kreacji dwudziestowiecznej. To udaje mu się tutaj stworzyć bardzo sugestywną, a przez to też bardzo nowoczesną wizję symboliczną potęgi państwa. W 1927 roku salę poselską, do której przywieziono arrasy, odzyskane dopiero z Rosji, otwiera prezydent Mościcki i mamy tutaj moment takiej właściwie intronizacji, czy też powrotu króla na zamek. Tak przynajmniej te wydarzenia są prezentowane w ówczesnej prasie. W 1935 roku, jak już zostało wspomniane, umiera Józef Piłsudski. Dyskusja poświęcona miejscu jego pochówku właściwie po chwili zostaje zakończona. Zapada decyzja, że zostanie pochowany na Wawelu. Jego zabalsamowane ciało z którego maskę pośmiertną zdjął Jan Szczepkowski, przywieziony zostaje do Krakowa i złożony początkowo w krypcie świętego Leonarda. Konflikt z kurią krakowską, z kardynałem Sapiehą doprowadza do sytuacji, w której konieczne jest przeniesienie zwłok Piłsudskiego i zapada decyzja, że powstanie osobne mauzoleum pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Dla potrzeb tego mauzoleum właśnie Adolf Szyszko-Bohusz, autor tych patetycznych wizji międzywojennego Krakowa, ale też może warto dodać osoba zaangażowana w konserwację Zamku Królewskiego w Warszawie, pracująca także tutaj, będąca wykładowcą w tym okresie Politechniki Warszawskiej, przygotowuje projekt samej krypty z tą monumentalną kratą z herbami Polski i Litwy i z herbem samego Piłsudskiego oraz przygotowuje dekorację nad wejściem do krypty. Dekoracja, która niesie w sobie bardzo silny ładunek symboliczny, będąca kompilacją łupów wojennych, tak to właściwie można by określić, spoliów, kolumny pochodzące z soboru Aleksandra Newskiego, który znajdował się parę metrów stąd na Placu Saskim. Sobór zburzono w latach 20. Te kolumny zostały tutaj przywiezione na Wawel jako pewnego rodzaju trofeum. Elementy kamienne pochodzące z monumentu Bismarka w Poznaniu, no i wreszcie elementy metalowe pochodzące z armat austriackich przetopionych dla potrzeb tej dekoracji. Trzy armie pokonane przez bohatera narodowego, jakże częsta w historii XIX i XX wieku, w historii Europy tego czasu opowieść. Tutaj w polskim wydaniu, w polskim kontekście. Ciała śpią, duchy czuwają, corpora dormiunt, vigilant anime. Pod tym hasłem złożony zostaje Piłsudski i to miejsce od samego początku staje się przestrzenią kultu narodowego, który będzie tutaj budowany. Dodam jeszcze, że Adolf Szyszko-Bohusz, zanim przeprowadzi tę pracę, przygotuje jeszcze kilka innych, równie istotnych jak Wawel, realizacji. Będzie zaangażowany w przebudowę Jasnej Góry, będzie zaangażowany w przebudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, tutaj wieża grodzka z końcem lat 30. wyglądająca zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wreszcie u progu lat 30. będzie autorem chyba takiej najbardziej skakującej, dziwnej konstrukcji stworzonej dla państwa polskiego, stojącej w takim bardzo głębokim rozkroku między nowoczesnością a historyzmem, między potrzebą zakorzenienia, a potrzebą oświecenia i pewnej takiej futurystycznej, odnoszącej się do przyszłości wizji. 30 rok to czas oddania do użytku zamku prezydenta w Wiśle. Budynek, który z jednej strony ma być takim średniowiecznym zamczyskiem, znajdujący się tuż przy granicy z ówczesną Czechosłowacją. Pamiętajmy, że Polska to jest parę właściwie kilometrów od Zaolzia, bardzo blisko od Republiki Weimarskiej, a więc miejsce takiego jednoznacznego konfliktu politycznego. I właśnie tutaj u zbiegu Białej i Czarnej Wisełki, a więc w miejscu, gdzie swój bieg rozpoczyna największa polska rzeka, wybudowany zostaje zamek na skalę, odwołujący się właśnie do tej średniowiecznej tradycji, niemalże z czasów Chrobrego, ale równocześnie zamek o pasmowych oknach, płaskim dachu, z całym aparatem widocznym przede wszystkim we wnętrzach, odwołujących się do języka modernizmu. To jest właśnie ten modernizm tak zwanej szkoły krakowskiej, modernizm zasymilowany, porwany w pewien sposób przez potrzeby instytucji państwa. Z tego języka nowoczesności wzięto to, co najbardziej użyteczne. Opowieść o pewnej nadziei na lepsze jutro, na lepsze warunki życia, która towarzyszyła modernizmowi. W tych wnętrzach chętnie pozuje, często pokazywany jest prezydent Mościcki i wielu innych polityków międzywojennej Polski. I w tę wizję współtworzoną tutaj przez Szyszko-Bohusza wpisuje się także to, co dzieje się w Krakowie po śmierci Józefa Piłsudskiego. Piłsudski niczym Królewna Śnieżka w kryształowej trumnie złożone na Wawelu. Jest miejscem narodowych pielgrzymek, jest miejscem ceremonii no, właściwie wyrwanych z poprzednich epok, z epok historycznych. Tutaj moment samego pogrzebu. Jedno z pierwszych takich monumentalnych, jedna z takich pierwszych monumentalnych manifestacji międzywojennej Polski. I właśnie ta opowieść o baldachimie, opowieść o Wawelu lat 30., opowieść o właśnie stworzeniu takiego masowego kultu skupionego na jednej postaci, na tym bohaterze narodowym, towarzyszyła nam jako punkt wyjścia dla badania związków pomiędzy architekturą a nowoczesnością, badania związków pomiędzy możliwością architektury tworzenia pewnego języka narodowego, manipulowania odbiorcą, wpisywania go w taką szeroką myśl wspólnotową. Pamiętajmy, że międzywojenna Polska to kraj niezwykle zróżnicowany, wielokulturowy, wielonarodowościowy. Te wątki, które towarzyszyły kultowi Piłsudskiemu, były bliskie tylko części polskiego społeczeństwa, na pewno nie wszystkim. I tutaj widzimy próbę narzucenia tej wizji ogółowi. Ten problem zaobserwujemy w XX wieku w bardzo wielu kulturach, kontekstach, na wielu kontynentach i stąd pomysł, aby odsłonić uniwersalną opowieść, która opowieść o władzy realizowanej poprzez architekturę, która także na Wawelu może zostać w tym kontekście XX wieku odkryta. To tyle słowem wstępu, słowem przypomnienia Pawilonu Polskiego, słowem zaproszenia do dyskusji. Wątek historyczny, wątek sprzed blisko 100 lat, ale sądzę, że będący dobrym punktem startu dla dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo za to wprowadzenie i początek historii modernizmu, przynajmniej w skali naszego kraju.